Witam, a moim gościem jest dr Anna Karoniostrowska, uczennica i przyjaciółka Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Filozof, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dla pani Jan Paweł II jest święty?
Zawsze go traktowałam jako świętego człowieka. Miałam poczucie, że jest kimś niezwykłym, wspaniałym. No muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo dużo zawdzięczam jego modlitwie przez długie, długie lata.
Była wsparciem ta modlitwa realnym?
Realnym, absolutnie realnym. Mogę nawet powiedzieć, że były bardzo trudne doświadczenia i na przykład mam poczucie, że wymodlił mi syna.
Mhm. Czyli były cuda, takie powiedziałbym, no aż tabloidowe prawie.
Tak, tak.
Mhm. A wielki był?
No był wielki. Był na pewno człowiekiem niezwykłej głębi, mądrości, wielkiej przyjaźni, niezwykle rozumiejącym świat, w którym wtedy żeśmy żyli, przemieniał ten świat. No, dokonywał jednak wielkich rzeczy w Kościele, o czym przecież nie możemy zapomnieć, prawda? To znaczy jego rola nie tylko w obalaniu komunizmu i w takiej przenikaniu i przemienianiu świadomości ludzi była ogromna, no ale przecież no i dialog z Żydami, wspaniałe te modlitwy o pokój, prawda? Dwie wasyżu.
No, czy wielka modlitwa, w której prosił o przebaczenie grzechów ludzi Kościoła.
No właśnie. No o której
teraz kompletnie zapomnieliśmy.
Właśnie, kompletnie o tym zapomnieliśmy, a wydaje się, że do tego trzeba wracać, bo przecież robił to, no można powiedzieć właśnie jakby przeciwko całej opinii kurii rzymskiej, nawet kardynała Ratzingera, który uważał, no że no niekoniecznie należy to robić, prawda?
No to może nie należy stawiać tych pytań, które teraz są stawiane. Jak był wielki, był święty, nie ma co do tego wątpliwości, to może zostawmy pytanie o to, czy się czasem mylił. Taka propozycja czasem pada.
No nie, no ale jest to absurdalne. To znaczy, no nie, z tego, że był wielki, a wiemy, że był ci, którzy zwłaszcza go znali, ci, którzy, my wszyscy, którzy żyliśmy w czasach, kiedy był tu między nami, no zdają sobie sprawę z jego ogromnych zasług, natomiast no nie można udawać, że popełniał błędy, robił złe rzeczy, jak teraz to się odsłania. Odsłania się to właściwie od początku. No, no dla mnie takim momentem przełomowym była sprawa Peca. To znaczy i to, i reakcja papieża, czyli właściwie brak reakcji, to, że tuszowanie tej całej sprawy, w końcu to, że Pec odszedł, prawda?
Ale nigdy nie uznano jego winy.
Nigdy nie uznano jego winy. Wysłana została jakaś komisja, która miała to zbadać. Nigdy nie poznaliśmy wyników badań tej komisji. Po prostu odszedł na emeryturę i koniec.
Dobrze żył na tej emeryturze. Miał apartament w Rzymie, cały czas funkcjonował w diecezji. Arcybiskup Gnodecki mu zakazał, ale w innych diecezjach funkcjonował.
Oczywiście, brał udział w wielkich celebracjach, zarówno w Warszawie, w Krakowie, na różnych spotkaniach takich wielkich, bardzo był widoczny. Nic się nie działo.
Pytała
właściwie
pani o to Jana Pawła II?
Pytałam o to, zadałam o to pytanie. Ja byłam wstrząśnięta tymi doniesieniami odnośnie arcybiskupa Peca. Chyba zadałam to pytanie w kilku listach, a potem próbowałam o tym rozmawiać.
To zacznijmy od listów. I odpisał na te listy jakoś?
Napisał mi, że módlmy się za tych, którzy błądzą, czy
no ale to nie znaczy,
ludzi,
że wcale za arcybiskupa Peca. Może to również oznaczać, że za tych, którzy
tak
go atakowali.
Tak, tak, tak. Tak, tak. I no była to taka ezopowa odpowiedź. No. On miewał czasami w takich trudnych sprawach takie ezopowe
A jak już go pani
zdania,
zapytała twarzą w twarz?
To milczał. To milczał. W ogóle się nie odezwał. Po prostu w ogóle tak jakby nie było pytania.
Ale
jakby
to było oburzone milczenie jakieś takie, czy po prostu
to była ściana. to była ściana, ja już o tym wielokrotnie mówiłam, to była ściana, to była szyba, to była sytuacja taka, że...
Ale tak wtedy to pani interpretowała, czy tak, dopiero później?
Tak. Ja byłam wstrząśnięta tym. Wtedy to było dla mnie no, strasznie porażające i bardzo, bardzo bolesne. Ale no, była to odpowiedź, to znaczy było to milczenie, które było odpowiedzią, to są sprawy, które ciebie nie dotyczą.
A kogo dotyczą?
No nawet nie mogłam zadać tego pytania.
No, dotyczą ale jakoś nas. Sobie pani na to
znaczy dotyczą nas, dotyczą duchowieństwa, zamkniętej hierarchii
czyli
Kościoła.
Czyli jednak było w tym myśleniu bardzo personalistycznym, takim wspólnotowym było myślenie, jesteśmy my, Kler i wy, czyli ta cała reszta, ten no, powiedzmy świecki plebs, który się nie powinien zajmować sprawami wielkich.
Niestety zdecydowanie tak, to znaczy i jeżeli o to chodzi, to znaczy o tą różnicę, o tą przepaść, którą coraz bardziej sobie uświadamiałam, widziałam to już dużo wcześniej, bo no, ten początek, prawda, ja miałam 16 lat, kiedy Karol Wojtyła został papieżem i wtedy miałam poczucie, że właśnie, że jesteśmy cudowną wspólnotą partnerską, dialogiczną.
Jako Kościół
możemy o wszystkim mówić, my młodzi, prawda, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale to było to taki wielki
to
adres do
tak.
młodych, prawda, to znaczy jesteście moją nadzieją.
Jako krakowski kardynał mówił to samo. Spotykał się z młodzieżą. Był trochę innym biskupem niż wielu tych biskupów ze starszego pokolenia.
I wtedy myśmy jako biskup, jako kardynał, a już w momencie, kiedy został papieżem, wydawało się, że to się otwiera nowa era
kiedy
Kościoła.
Kiedy to wrażenie się zaczęło sypać, kruszyć?
Kiedy... W różnych sprawach dotyczących tego, co się działo w Kościele, na przykład myśmy zrobili taką więzist w rocznicę Soboru, napisaliśmy taką książkę, Dzieci Soboru zadają pytanie i stawialiśmy tam masę diagnoz, test, również dramatycznych
które
na temat tego.
Które niekoniecznie musiały się biskupom, a nawet Janowi Pawłowi II podobać. I jak on zareagował na tą książkę?
Negatywnie. To znaczy pamiętam, żeśmy pojechali do niego, byliśmy całą pielgrzymką taką więziową i wtedy daliśmy mu tą książkę, a potem byłam tylko na obiedzie ja z moim mężem i chyba ambasador Frankiewicz, były redaktor naczelny. No i go zapytałam, jak się podoba ta książka, jak ci się podoba... I to był dla mnie szok, bo on wtedy powiedział, rozumiem, dlaczego została napisana.
Anna Karoń Ostrowska, uczennica, przyjaciółka Jana Pawła II, filozof, była gościem RMF FM. Żegnamy się już ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, a także na stronie rmf24.pl. A jak się poznaliście? Jak się pani poznała z Janem Pawłem II?
To znaczy, tak jak mówię, od 16 roku życia byłam zafascynowana. Był dla mnie taką, to znaczy właściwie przywrócił mi Kościół, miałam poczucie, że jest takim...
To jest doświadczenie tego pokolenia,
kiedy
on zostawał papieżem.
Ale dla mnie to było ogromnie mocne i ja od tego czasu zaczęłam zajmować się jego myślą, jego filozofią, jego dramatami, które mnie fascynowały. Studiowałam u Tischnera w Krakowie filozofię, magisterium robiłam o Wojtyle i pisząc doktorat wyjechałam na rok do Rzymu, pisząc doktorat o promieniowaniu ojcostwa, które uznałam za taki pryzmat całej myśli Jana Pawła II. I wtedy żeśmy się poznali. Jemu się ten temat bardzo podobał. Było to dla niego bardzo interesujące, co robiłam. No i wtedy zaczęły się spotkania bardzo osobiste, bardzo prywatne. Nawet w czasie tego pobytu w Rzymie wymienialiśmy listy, dlatego, ponieważ te spotkania były jakoś publiczne, więc żeby móc mówić o moich przede wszystkim jakoś bardzo intymnych, osobistych sprawach, przekazywaliśmy sobie listy przez zresztą, nie przez księdza Dziwisza, tylko przez siostrę Emilię Erlich. Papież mi przekazywał te listy. No a potem już po tym roku, no ta relacja była relacją, no do końca życia.
To jest bardzo ciekawe, dlatego że Jan Paweł II miał takie relacje z, no, tak, przynajmniej z kilkoma kobietami, które były bardzo istotne w jego życiu. Na różnych etapach zaprzyjaźniał się z kolejnymi kobietami i to były rzeczywiście relacje bardzo bliskie. Czasem, jeżeli pominiemy w słowie intymny element jakiegoś erotyzmu, to takie bardzo intymne.
Bardzo intymne, bardzo osobiste, bardzo, bardzo czułe, mogę powiedzieć.
Jan Paweł II otwierał się w tej relacji?
Bardzo. To znaczy był, to znaczy tak jak pamiętam, księża mówili mi o tym, że on był w relacjach bardzo taki osły, służbowy, że po prostu załatwiał sprawę i koniec. Tak w tych relacjach był niebywale czuły, troskliwy, wspierający. No właśnie, miał masę pełnych czułości, gestów, bardzo przejrzystych. Tu nie miałam nigdy poczucia, że coś jest nie tak, ale jednocześnie był, no to było intymne wręcz. No bardzo intymne. I tych kobiet było parę, no prawda, możemy je, ja sama przyjaźniłam się z Danutą Michałowską, tą gwiazdą teatru absurdycznego, jego koleżanką od wczesnej młodości i wiem, jaka między nimi była relacja. Czasami dwa razy nawet towarzyszyłam jej w podróży do Rzymu, kiedy przedstawiała swój monodram i pamiętam te spojrzenia, tą czułość, to skupienie na niej, tą fascynację nią, ale i aktorstwem, ale i kobiecością. Bardzo to było autentyczne.
To czy w takim razie, w tej bliskiej, czułej, takiej otwartej relacji, pozostając z Janem Pawłem II, dowiedziała się pani czegoś nowego po filmie Marcina Gutowskiego o nim?
No więc zaczęłam te inne rzeczy widzieć, no tak jak mówię, już na początku lat 2000. Potem cała afera Spotlight i to wszystko, co się działo i znowu takie dla mnie nie do końca przejrzyste, jednoznaczne.
A jeszcze pani z nim wtedy rozmawiała o tym?
Już wtedy nie, już był w coraz gorszej formie. W coraz gorszym stanie i też starałam się go oszczędzić już.
A
po przekonują tej sprawie
panią te argumenty, że on był już w tak złym stanie od pewnego momentu, że po prostu do niego te informacje nie docierały, że on po prostu nie wiedział. To jest bardzo często wracający argument, że nie wiedział.
Nie, absolutnie, to znaczy nie wierzę, że nie wiedział, bo poza tym jestem absolutnie przekonana o tym, że wiedział od lat 60., jeżeli nie od lat 40., o tym, że takie rzeczy się w kościele dzieją.
Ale to jest jakby
dzieją.
Jedna rzecz, to wiemy już, że wiedział, ale ja się raczej pytam o to, czy mogli przy jego współpracownicy ukrywać przed nim informacje o księdzu Massialu de Golado, o Legionista Chrystusa, czy o choćby kardynale Gurerze, który jest taką postacią w Europie absolutnie porażającą, kilkaset ofiar, no i też do końca chroniony.
To znaczy to, że ksiądz Dziwisz mógł go chronić, powiedzmy, w ciągu ostatnich 2 lat życia, kiedy rzeczywiście był już, kontaktował coraz gorzej, no straszliwie cierpiał, to było wielkie cierpienie. I że może te ostatnie dwa lata, powiedzmy 2003-2005, mógł oszczędzać mu różnych rzeczy i brać różne rzeczy na siebie. No, zresztą w Watykanie o tym się mówiło,
prawda? Mówiło się, krąg papieski, apartamenty.
Że krąg papieski i że ksiądz Dziwisz funkcjonował jako uosobienie, prawda? I Ojciec Święty powiedział, czy Ojciec Święty sobie życzy, więc tutaj ta rola, myślę, była, powiedziałabym, niejednoznaczna, natomiast no, Myślę, że o sprawie Makarika, o sprawie De Golado, o całej sprawie wiedeńskiej, no wiedział, bo to były sprawy znane od lat.
I ta to szyba były lata 90.
Myślę, że tak.
To znaczy uważał, że to są sprawy nie dla świeckich.
No na pewno. To myślę, że na 100%.
To jak to pogodzić z tym niezwykle personalistycznym ruchem? To znaczy Jan Paweł II był człowiekiem, o którym wszyscy, którzy go spotkali, mówią, pochylał się w całości nad człowiekiem. Jak się czyta jego dokumenty, także to o Kościele, to widać, że Kościół jest wspólnotą. Jak to, no niezwykle klerykalne myślenie, pogodzić z tym głębokim personalizmem?
No właśnie, no bo jednocześnie przecież mówił o tym, że wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem, świeccy również i że tutaj jest absolutne partnerstwo, a jednocześnie no był w nim, to znaczy była wręcz takie myślenie o sakralizacji Kościoła, o sakralizacji duchownych, księży.
To widzimy w listach do ofiar. Ofiary są na końcu, zawsze na początku są ci księża, którzy są uczciwi, skrzywdzeni, godność kapłaństwa. Gdzieś na końcu
godność biskupia, godność, no jak można, pamiętam w jakimś liście w związku z Makarikiem napisał, jak można tak uchybić godności kardynalskiej. Więc tu na pewno ten wymiar, no poza wymiar tego klerykalizmu był myślę potężny u niego i że taką miał wizję. No i też musimy pamiętać o tym, że wszedł do kościoła no o wiele przed drugim Soborem Watykańskim.
Wszedł do kościoła i tam znalazł zastępczego ojca, zastępczą mamę.
Tak.
Wchodził, to była jego rodzina, inni duchowni. To byli ci, którzy byli mu, chociaż miał wielu przyjaciół świeckich, ale ta struktura mu zastąpiła rodzinę w pewnym momencie.
Tak, i dała mu wszystko. I właśnie dała mu wszystko, bo dała mu możliwość wielkiej kariery od początku właściwie, bo kardynał Sapieha wspierał go i prowadził, promował niebywale. Dostał ogromne wsparcie duchowe, emocjonalne, pod każdym względem.
Anna Karoniostrowska, uczennica, przyjaciółka Jana Pawła II, filozof, jest naszym gościem. Wróćmy jeszcze do pytania, czy mamy do czynienia, to jest cytat, z podejmowanymi na szeroką skalę bezprecedensowymi próbami zdyskredytowania osoby i dzieła świętego Jana Pawła II?
Znaczy, powiem prosto, nie. To znaczy, jeżeli takie myślenie i takie działania są cynicznymi działaniami.
A to biskupi napisali akurat. To jest cytat z biskupów.
No przykro mi nawet, ale działania partyjne są takie same, są równie cyniczne. I tutaj to znaczy uważam, że jakakolwiek, tak jak mówiłam od dawna o tym, że ci, którzy milczą i nie chcą odpowiadać z kardynałem Dziwiszem na czele, z arcybiskupem Kowalczykiem, z najbliższymi współpracownikami, którzy nie chcą odpowiadać na te trudne i bolesne dla ludzi wierzących pytania, bo to pokazują ogromną arogancję wobec wspólnoty Kościoła.
Panie doktorze, ale pani trochę mówi tyle, że tak naprawdę ta wypowiedź broni wcale nie Jana Pawła II, tylko tych kardynałów i arcybiskupów,
tak,
którzy nie chcą odpowiadać na pytania.
Tak. Tak uważam, to znaczy i chcą zasłaniać siebie i ten właśnie ten wyimaginowany obraz, tą twierdzę Kościoła i książąt Kościoła przed odsłanianiem prawdy, która może być trudna, może być bolesna. Oczywiście, że można powiedzieć, że pewne badania czy pewne odkrycia są nie do końca jeszcze zdefiniowane, zdiagnozowane, że trzeba jeszcze pytać, szukać. Oczywiście, że tak.
No, ale nie możemy pytać i szukać, jeśli nie mamy archiwów.
No więc właśnie, krakowskie archiwum zostało zamknięte. No teraz się dowiadujemy z komunikatu konferencji Episkopatu Polski, że powstaje komisja, która ma badać Bogu dzięki, wspaniale. No pytanie tylko, co to będzie za komisja, kto w niej będzie zasiadał, na ile będzie to komisja niezależna.
Mówiliśmy o archiwach, ale jest jeszcze taki jeden element, bardzo trudny. Ja pamiętam, że Jan Paweł II nakazał spalić swoje notatki i krótko potem, no jakieś 2-3 lata później, kardynał Dziwisz wydał książkę z tych spalonych notatek. Takich notatek może być więcej?
No, myślę, że tak. Poza tym, no właściwie to, co zostało wydane jako notatki prywatne, tam właściwie nie ma żadnych prywatnych zapisków, poza notatkami z rekolekcji, które są właściwie cytatami w większości.
Wydane są zresztą te teksty.
Tak, tak, tak. To jest wydane, to są po prostu cytaty z rekolekcji.
No tak, no, ale jeśli coś takiego się ukazało, to możemy przyjąć, że być może kardynał Dziwisz ma więcej takich dokumentów.
No, wiemy o tym, że kardynał Dziwisz jeszcze w czasach rzymskich gromadził wielkie archiwum dotyczące papieża, które znajdowało się przez wiele lat, było na Kasji w Domu Polskim Jana Pawła II. Tam było złożone przez wiele, wiele lat, aż do śmierci Jana Pawła II i nawet w czasie, kiedy ksiądz kardynał Dziwisz był metropolitą krakowskim. Wiemy że też, że ono zostało przewiezione do Krakowa. No ale oczywiście nie wiemy, co tam jest, bo myśmy w takim małym gronie badaczy, do których ksiądz kardynał Dziwisz mówił, że ma ogromne zaufanie, robiliśmy od 2015 roku krytyczne wydanie pism Karola Wojtyły. I w pewnym momencie, kiedy to archiwum wiedzieliśmy, że przejechało do Krakowa, poprosiliśmy, a to było naprawdę 5 osób, które znało to od wielu, wielu lat i deklarował zaufanie. I w momencie, kiedy zadaliśmy pytanie, no to my będziemy, wielkim zaszczytem będzie dla nas możliwość uporządkowania z księdzem kardynałem pod kierownictwem księdza kardynała tego archiwum. Poza tym, no jeżeli wydajemy już wszystkie pisma, to dobrze by było wiedzieć, czy tam jeszcze czegoś nie ma. Nie, absolutnie nie. Tylko ja i bardzo już stara, ponad 80-letnia siostra.
Pani zdaniem, te archiwa, te i inne kościelne, zostaną w końcu ujawnione, otwarte?
Nie wiem. Nie wiem.
Doktor Anna Karoniostrowska, uczennica i przyjaciółka świętego Jana Pawła II, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.